Tak sobie wyobrażam, że jej walizka, jej walizy ostemplowane są pieczęciami z rozmaitych krajów. A to Indie, a to Chiny, a to Japonia, a to Senegal. Tak sobie też wyobrażam, że serce też ma ostemplowane. A na sercu pieczątki, a to z Indii, a to z Chin, a to z Japonii, a to z Senegalu. Bo mówi, że na sercu te ślady w formie pieczątek zostawiają dźwięki, które słyszę, a to w Indiach, a to w Japonii, a to w Senegalu. Nie ma kłopotu z porozumiewaniem się. Te instrumenty, które Państwo widzą, są jej przewodnikami. One znają wszystkie języki. O podróżach więc, ale przede wszystkim o muzyce i o odkrywaniu nowych lądów. Nie tyle podczas podróży, ile kiedy gra, śpiewa albo słucha muzyki. Rozmawiać dziś będę z profesor Marią Pomianowską. Multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka, ale też pedagog. Próbowałam ustalić w garderobie, kiedy ma czas na to, żeby ze świata trafiać do Krakowa, gdzie w Akademii Muzycznej prowadzi zajęcia. Czeka na to, aż powstanie zainicjowana przez nią katedra etnomuzyki. Podróżuje po świecie w poszukiwaniu dźwięków, ale też zawożąc dźwięki. Pani profesor, zanim powędrujemy do Japonii, do Chin, do Senegalu i do Biłgoraja, proszę pozwolić mi zadać pytanie, może oczywiste. Skąd się bierze muzyka? Dlaczego muzyka, którą słyszymy, jest taka, a nie inna? Co ma na to wpływ? Klimat, w jakim powstała? Kolor skóry tych, którzy ją wymyślili?
Bierze się przede wszystkim z emocji ludzkich. To znaczy od początku świata człowiek wyrażał te emocje, te swoje uczucia właśnie w ten sposób, że albo śpiewał, nucił, czy uderzał patyczkiem o patyczek, wykonywał jakieś dźwięki, które pozwalały przetwarzać jego wewnętrzny świat na świat dźwięków. A skąd się bierze muzyka? Ona jest wszędzie, także trudno powiedzieć, że ona się skądś bierze. Hindusi na przykład uważają, że dźwięk, w ogóle cały wszechświat, to jest jedną wielką wibracją i tak naprawdę jest dźwięk przejawiony i nieprzejawiony. Także właściwie ta muzyka nie powstaje nigdzie, ona jest. Jest dźwięk nada bindu, czyli nada brahman, który jest takim dźwiękiem właśnie, tak jak wspomniałam, nieprzejawionym, czyli takim ukrytym w potencjalności na przykład. Potem jest mit, ani go nie odczuwamy, ani nie słyszymy go. Potem jest następny etap nada bindu, który jest takim dźwiękiem, który jest jak ogień w zapałce, w główce zapałki ukryty, czyli trzeba zrobić ruch, żeby ten ogień powstał, ale jeszcze przed tym ruchem. Czyli cała właściwie historia jest opisana od niepamiętnych czasów w takich Indiach dalekich, która mówi nam o tym, że ten dźwięk to my jesteśmy, jakby my jesteśmy tą wibracją. Trudno nawet powiedzieć, skąd on pochodzi. A jeżeli chodzi o różnorodność muzyki, jak już przechodzimy do muzyki, skąd się bierze? No na przykład jeżeli chodzi o instrumenty, to oczywiście wpływ ma klimat, ponieważ robimy te instrumenty z tego, co w danym klimacie rośnie, jakiego rodzaju drewno jest użyte do instrumentów, no bo są takie, a nie inne drzewa, prawda? Tutaj są trzciny, tutaj są jakieś skorupy żółwia, gdzieś tam są jeszcze inne, czy jakieś zwierzęta, z których rogu się wykonuje różnego rodzaju instrumenty dęte. Mnogość po prostu przyrody, różnorodność przyrody wpływa na to, że te dźwięki w różnych krajach są inne. I ja to obserwuję podróżując po świecie, kolekcjonując też między innymi instrumenty, bo mam ich naprawdę w swojej kolekcji kilkaset już i to takich, które grają. I widzę, jakie są różnice, na przykład w jednej tylko grupie instrumentów smyczkowych, jak one się różnią w Etiopii, z czego są wykonywane, jakie są instrumenty w Indiach smyczkowe. Taka mała grupa, można powiedzieć, prawda, podgrupa tej całej dużej rodziny instrumentów muzycznych w ogóle.
Suka biłgorajska to jest instrument, który został przywrócony, przywołany z niebytu właśnie przez naszego gościa, ale nie wyłącznie, bo tutaj nastąpił niebywały wręcz zbieg rozmaitych okoliczności, o których chciałabym, żeby pani nam opowiedziała. Niezwykły zbieg okoliczności powiedziałam, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że to może się zgadzać z tą teorią indyjską, że chodzi o to, żeby równo grać w tej orkiestrze. Pani po prostu została, zdaje się, z góry wyznaczona na osobę, która w odpowiednim momencie ma spotkać odpowiednie osoby. Bo, jeśli Państwo pozwolą, zacznę tylko tę historię, bo zacznę ją w roku 1888, kiedy to w Warszawie odbywa się wystawa instrumentów muzycznych, na której to wystawie prezentowane są starożytne nader skrzypce. Takiego terminu używa Jan Karłowicz, ojciec naszego znakomitego kompozytora. Spostrzega bowiem instrument, który bardzo mu się podoba, opisuje go malarz. Wojciech Gerson go maluje. Wiadomo nawet, kto grał ostatnio na tym instrumencie, który odszedł w przeszłość, to Józef Góra. Tyle wiemy, jest rok 1888. A później mija 100 lat i dzieją się dwie niezależne od siebie historie. Jedna dzieje się teoretycznie, a druga zupełnie niezależnie, to już jest droga naszego dzisiejszego gościa, który na początku lat 80. postanawia wyjechać do Indii.
Historia Suki Biłgorajskiej to ma o tyle jeszcze bardziej niezwykłe tutaj odcienie, ponieważ są aż trzy drogi. Ta droga teoretyczna, ta moja droga i droga muzyka ludowego pana Budryna, który niezwykłą drogę wykonał, z którym się od lat przyjaźnimy, którego wkład jest olbrzymi, jeśli chodzi właśnie o tą ludową sukę. Zresztą w tym roku będzie pisała jedna z moich studentek, która robi pracę magisterską właśnie na temat rekonstrukcji ludowej suki, z czego bardzo się cieszę. I w związku z tym to wszystko się schodzi gdzieś właśnie w tym jednym instrumencie zrekonstruowanym, odtworzonym. A zaczyna się rzeczywiście, zaczyna się w latach 80. to w ogóle, co prowadzi potem do rekonstrukcji suki, czyli mój wyjazd do Indii. I każdy się pyta, co właściwie Indie mają do suki biłgorajskiej, o czym ta pani mówi. No, okazuje się, że w moim przypadku to jest właśnie coś bardzo istotnego. Bo ja jestem z wykształcenia wiolonczelistką, jako dziecko siedmioletnie, zostałam posłana do szkoły na wiolonczele, ponieważ nie było miejsc na inne instrumenty. A moi rodzice nie byli muzykami, geologami, w związku z tym zapytano się, na skrzypce jeszcze jest miejsce, fortepian? Nie. No to na co dziecko damy? A na wiolonczele, bo to zawsze tak było w tych czasach, w latach 60., 70., to dawało się na wiolonczele, jak po prostu nie było innej możliwości gdzieś tam umieścić na instrumencie. I to było w ogóle najlepsze, co mi się przytrafiło. Po pierwsze, profesorowie, którzy uczyli mnie gry na wiolonczeli, to generalnie wiolonczeliści to jest takie środowisko ludzi, którzy nie gwiazdorzą, jak to się mówi kolokwialnie, czyli są ludźmi, którzy potrafią grać akompaniament, muszą się podporządkować solistom, czyli skrzypkom, flecistom, wokalistom, mają dużo takiej pokory, a jednocześnie potrafią grać solowo, czyli tak naprawdę uczą się bardzo wielu takich funkcji współtworzenia muzyki, działania zespołowego, ale też solowego. W związku z tym miałam takich profesorów, którzy nigdy nie naciskali bardzo mocno też mnie na to, że muszę być solistą, czy muszę jakoś wybitnie grać, tylko żebym się cieszyła muzyką. Takie są początki muzykowania, podczas gdy moi koledzy i koleżanki na fortepianach grające skrzypce troszkę bardziej traumatyczną drogę przeszli nauki gry, żeby grać solowo, żeby być doskonałymi muzykami. No i zaczyna się ta historia, kiedy ja gram na wiolonczeli, a jednocześnie słucham małego radyjka i wyłapuję sobie w wieku 8 lat różne takie stacje, gdzie słyszę, prawdopodobnie to były stacje tureckie, radio tureckie, tam słyszę takie z melizmatami, różne takie zaśpiewy, no i mi się to strasznie podoba i zaczyna gdzieś głęboko zapadać w serce. Potem długo moi rodzice się wiele, wiele lat interesowali różnymi ćwiczeniami, takimi właśnie z Indii, różnymi ćwiczeniami hatha jogą, jakieś takie rzeczy, których jeszcze nikt właściwie w Polsce w tych latach 60., 70., no niewielu ludzi w ogóle wiedziało o istnieniu takich w ogóle pomysłów na rozwój ciała, czy na jakiś, powiedzmy, rozwój też osobowościowy. No i to wszystko gdzieś się tam przewijało w moim domu i inspirowało mnie do tego, żeby się zainteresować między innymi Indiami. Moja siostra studiowała indologię i nagle okazało się, że mogę jechać na stypendium do Indii jako wiolonczelistka jeszcze przed studiami to było i pojechałam do Indii i nauczyłam się gry na instrumencie, który nazywa się sarangi. Instrument, który jest taką, można powiedzieć, rodzaj altówko-wiolonczelki, ponieważ trzyma się w pozycji takiej pionowej, właśnie tak jak się trzyma wiolonczele. Instrument ma 40 strun. Instrument smyczkowy, na trzech strunach się gra, 37 to są struny rezonujące, które w do odpowiedniej skali trzeba stroić. Także mój profesor pierwsze co powiedział, to właśnie to, co wspominałyśmy, że czy ty dziecko wiesz, co to jest muzyka? Siadaj i mówi do mnie, muzyka to jest wibracja wszechświata i tutaj to jest ten kontakt z najwyższym, z drugim światem. Jak się człowiek dobrze ćwiczy, to wtedy bardzo dobrą muzykę z siebie, że tak powiem, właściwie nie tworzy, tylko materializuje coś, co jest w potencjalności, bo Hindusi uważają, że to wszystko gdzieś już zostało zaplanowane i właśnie skomponowane, a my jako artyści, w zależności od tego, czy mamy zdolności, czy mamy umiejętności, które sobie wykształcamy podczas życia, czyli czy ćwiczymy na instrumencie konkretnie, czyli tą praktykę wykonawczą sobie w jakiś sposób jesteśmy w stanie tak wycyzelować i wznieść na jakiś wysoki poziom, w zależności od tego, jesteśmy w stanie materializować tę już stworzoną gdzieś tam w innym świecie muzykę tutaj materializować, przedstawiać Państwu. No i ja wysłuchałam tych wszystkich filozoficznych wywodów, bo oczywiście lekcje muzyki w Indiach to jest połowa filozofii albo 3/4, a potem jest zagraj skalę, tu przede wszystkim nastrój, instrument. Więc przede wszystkim kilka miesięcy ja się uczyłam stroić sarangi, bo to jest podobno wedle mistrzów indyjskich cała sztuka, żeby te 37 strun dostroić do konkretnej ragi, czyli tych podstawowych, tak upraszczam, form muzycznych, które gra się w Indiach, tych właśnie, na które każda z nich jest na innej skali oparta. W związku z tym trzeba do każdej ragi, do każdego tego utworu nastroić inaczej. I to były pierwsze kroki. A potem ta najtrudniejsza rzecz, czyli nauka gry na sarangi, czyli gra techniką paznokciową. A technika paznokciowa okazała się być kompletnie inną niż ta, której mnie w szkole uczono, czyli przyciskowa, czyli technika gry na wiolonczeli, no bo jak gram na wiolonczeli, to przyciskam opuszkami palców do podstrunnicy, prawda, struny i w ten sposób skracam je i wydobywam różnej wysokości dźwięki, w ten sposób powstaje melodia. A tutaj grając techniką paznokciową, trzeba odpychać płytką paznokcia lub też tutaj nad paznokciem. Różni nauczyciele uczą troszeczkę w innym miejscu. Generalnie jest to odepchnięcie w bok struny, czy to płytką paznokcia, czy ponad płytką. W związku z tym tu nauczyłam się takiej techniki, która potem okazała się właśnie bardzo, bardzo użyteczna w tym kreowaniu, tworzeniu, można powiedzieć na nowo, odtwarzaniu, bo trudno powiedzieć, że to jest odtwarzanie praktyki wykonawczej, bo my niewiele o tej praktyce wiemy. Wiemy, że stawiano pomiędzy strunami palce, czyli sugeruje to techniką paznokciową, ale jak to grano w dawnych czasach, nikt nie wie. W związku z tym to, co w tej chwili ja tworzę, czy to, co tworzy już młode pokolenie, czy moi studenci, czy cała szkółka pana Butryna, to już jest jakby podróż naszej wyobraźni na bazie tych najbardziej, no można powiedzieć, najwierniejszych informacji, które nam się udało gdzieś tam uzyskać. Ale trzeba mieć świadomość, że to jest pewne odtwarzanie, ale tworzenie na nowo instrumentów, które zaginęły, zamilkły całkowicie, a teraz odrodziły się, ale kompletnie w nowej szacie, też dźwiękowej i też technicznej, bo to, co ja wymyślam teraz na suce, to wątpię, czy w dawnych czasach też przychodziło ludziom do głowy, chociażby z tej przyczyny, że suczyści prawdopodobnie byli wiolonczelistami, sarangistami. To raczej w 100% jest pewne, że na wsi biłgorajskiej nikt na sarangi nawet nie słyszał o takim instrumencie. W związku z tym Indie rozpoczęły moją całą drogę przedziwną, wiele, wiele lat gry. Ja nagrywałam muzykę, pierwszą płytę LP, to właśnie nagrałam jeszcze taki czarny krążek, to była muzyka indyjska, właśnie grana ragi indyjskie na sarangi, nawet nie przeczuwając w latach 80., kiedy byłam w Indiach, że to się przyda w tak dużym stopniu do stworzenia na nowo instrumentu zaginionego suki biłgorajskiej i fideli płockiej, na której też najprawdopodobniej grano taką samą techniką, czyli techniką paznokciową.
A przydało się niewiele później, przez przypadek, jak chcą niektórzy, albo, bo tak było zaplanowane, jak chcą inni. Mianowicie Maria Pomianowska wraca z Indii i ponieważ jest niezwykle aktywna, jedno z wydarzeń, które organizuje, Bacha na instrumentach z Chin zagrać, czy Mozarta, już nie pamiętam, ale Mozarta, tak? To było jedno z wydarzeń tego festiwalu, ale Maria Pomianowska oprócz tego, że już wtedy, zanim jeszcze powstał festiwal Skrzyżowanie Kultur, którym dziś kieruje, te kultury w Polsce próbowała łączyć, także na tym festiwalu gra i pęka podstawek, tak to się fachowo nazywa. Ktoś by powiedział, straszna historia, od tej strasznej historii, bo pęka tuż przed koncertem, od tej strasznej historii zaczyna się tak naprawdę cała przygoda z Suką Biłgorajską, która w tym samym czasie jest rekonstruowana, ale teoretycznie na podstawie tego obrazu Gersona i opisu Karłowicza. O czym Maria Pomianowska właściwie nie wie.
Miałam jakieś takie naprawdę śladowe informacje na temat istnienia takiego instrumentu jak Suka Biłgorajska. Pamiętam, że to mi Maciek Rychły z kwartetu Jorgi opowiadał wiele razy. Mówi, Maria, ty grasz paznokciową techniką, wiesz, tu suka. Jakoś to był taki moment, to był jeszcze końcówka lat 80., początek 90., jakoś kompletnie nigdzie to mi nie zapadło ani w pamięć, ani w serce ten temat, że tu gdzieś można połączyć, że gdzieś można wykorzystać te możliwości. I właśnie dokładnie rok 93, jeśli dobrze pamiętam, koncert Magia Smyczka w Akademii Muzycznej w Warszawie, w mojej macierzystej akademii i tam przygotowujemy faktycznie na instrumentach mongolskich, ja gram chińskich, indyjskich, z klawesynem, ze skrzypcami, z różnymi instrumentami klasycznymi też i ludowymi polskimi. Przygotowujemy program, który przede wszystkim prezentuje instrumenty smyczkowe. Jeszcze nie było oczywiście, no wiadomo, to jeszcze suki nie mogło być, tej mojej. No i faktycznie dzień przed koncertem podstawek pęka mi w Morinhurze, jak dobrze pamiętam, i dzwonię do Maćka Żółtowskiego, kolegi, z którym właśnie robiłam ten koncert Akademii Muzycznej, mówi Maćku, co robić, no bo nie będę mogła grać bardzo ważny utwór, zresztą jego kompozycja na mongolskie instrumenty, ja tam miałam dużo solowych partii, co robić. On mówi, jest taki wspaniały lutnik, Andrzej Kuczkowski, który w nocy ci to wszystko wyreperuje. No więc ja dzwonię do Andrzeja, no i właśnie spotykamy się nocą, on to wszystko reperuje z dnia na dzień, rzeźbi nowy podstawek i pyta się mnie, ale jak pani gra na tym instrumencie? No tak paznokciami. I tu mi zaczyna opowiadać, że już od wielu lat współpracując panią profesor Ewą Dalik stworzyli jakby od tej strony teoretycznej całą wizję suki biłgorajskiej i też potem o Fideli Płockiej powiedział, ale przede wszystkim to była suka pierwsza i że szukają osoby, która by się zajęła odtworzeniem, stworzeniem techniki paznokciowej, tej właśnie, którą oni twierdzili, że była techniką, którą grano na sukach. I nie mogą znaleźć, rozmawiali z Agatą Sapiechą, ale Agata Sapiecha bardziej fidele w tej pozycji, nie kolanowe, nie paznokciowej techniki, nie gra techniką paznokciową, więc jakby tak nie do końca była z jej strony odpowiedź, czy jest gotowa na to. No i nagle jest ten moment i ta trzecia osoba, czyli ta trójca w tym całym teamie, jakby dochodzę do tej całej grupy odtwarzającej sukę, no i jestem jakby tą ostatnim ogniwem. I suki wtedy już były wykonane, chyba jedna suka, jedna fidel do Muzeum Etnograficznego, ale to były takie wierne kopie już w muzeum, takie do oglądania bardziej niż do grania. Co prawda Andrzej robił tak dobre instrumenty, że nawet wydaje mi się, że jakby się założyło dobre struny, to te instrumenty w muzeum też są bardzo dobre i można na nich grać muzykę. I one miały wymiary takie rzeczywiste, czyli wymiary wedle ryciny Wojciecha Gersona i jeśli chodzi o Fidel Płocką, wymiary zgadzające się z wykopaliskiem, które znajduje się w muzeum w Płocku. Ja mam troszkę większe, a to też cała inna historia, dlaczego ja większe sobie zamówiłam. No i nagle dowiaduję się i nagle jest taki moment, że mnie to tak prosto w serce uderza, bo myślę sobie, tyle lat jeżdżę, gdzieś w Indiach studiuję, zajmuję się różnymi kulturami poza Polską, a dlaczego ja nie mam zająć się też czymś, co jest moje rodzime? I tak poczułam, muszę powiedzieć, takie wyzwanie i taką głęboką radość, bo myślałam sobie, wreszcie, nie ciągle z tymi Hindusami się w 10 na rzeczach dogadywać, jadę do Rajasthanu przez 5 tłumaczy, że mi jakąś melodię wytłumaczył, dlaczego gra tak, a nie siak, pan mi pokazuje tak, się przekręca, gdzieś nogą w ucho wkłada palec, w ogóle tyle, proszę państwa, wysiłku, a ja tu sobie mogę pojechać na wieś i po polsku porozmawiać z muzykantami. Ja sobie mogę pojechać właśnie do Janowa Lubelskiego, porozmawiać z panem Butrynem po polsku. I my się możemy porozumieć, pograć razem, pośpiewać w tym samym języku. To było przepiękne takie, muszę powiedzieć, takie mój powrót nagle do kultury polskiej, do tej mojej ziemi, do tej mojej muzyki, której ja wtedy tak naprawdę szczerze się przyznaję, ja niewiele wiedziałam na ten temat. Ja wiedziałam, co to jest klasyka, bo byłam od dziecka trenowana jako muzyk klasyczny. Gdzieś tam uczyliśmy się o muzyce ludowej, ale to było bardziej w sferze teoretyczno. Faktem było, że mnie się podobały na przykład z Kajockiego regionu. Ja od czasu do czasu miałam takie nagrania Andrzeja Bieńkowskiego. To były genialne takie mazurki grane przez skrzypków, szczególnie rodzina Kędzierskich, których mi się wydawało, to są zupełnie ragi indyjskie, po prostu takie transowe, takie medytacyjne. Mi się strasznie to podobało. Ale to było wszystko w sferze jakiejś takiej bardziej uczuciowo, emocjonalnej niż konkretnej wiedzy, konkretnego pojechania gdzieś, dowiedzenia się. I ten 93 rok to była właśnie taka cezura, że nie tylko zajęłam się tą drogą, nową drogą Suki Biłgorajskiej, Fideli Płockiej, ale również poznawaniem własnej rodzimej kultury i się nią po prostu zachwyciłam, czyli można powiedzieć z takich dalekich Indii. Gdzieś tam, skądś, tak jakbym gdzieś na wysoką górę weszła, nagle spojrzała i patrzę, własne korzenie, własną polską tradycję odkrywam, ale muszę powiedzieć szczerze, że zobaczyłam, moim zdaniem, mnie się wydaje, 100 razy więcej takich niuansów, wspaniałości niż to, co ja widziałam dotychczas, nie znając tych kultur orientalnych, nie jeżdżąc tam. To w jaki sposób frazowanie, mnóstwo takich rzeczy, których ja po prostu nie słyszałam wcześniej. Więc jakby w moim przypadku, bo każdy pewnie ma inną drogę, ale w moim przypadku to dotknięcie takiej egzotyki, coś gdzieś mi tam otworzyło w psychice, gdzieś mi tam w umyśle otworzyło przestrzeń do postrzegania mojej tutaj takiej osobistej bardzo kultury muzycznej. I muszę powiedzieć, że to jest tak głęboka przemiana, to jest jakby taka transformacja wtedy się dokonała we mnie, która potem jakby wiele lat jakby ten nurt polski osobno i nurt ten orientalny osobno pracował. Czyli jakby zajmowałam się, nie łączyłam tych dwóch nurtów. Jakoś nie czułam się w tych czasach, w latach 90. jeszcze na siłach, że to co robię teraz, że jakby jeżdżę do Afryki, do Indonezji, gdzieś do Azji, do różnych zakątków świata i jestem w stanie teraz siąść i tworzyć takie projekty międzykulturowe, czasem dobre, czasami takie sobie. Nie zawsze to są super takie rzeczy, które mnie też satysfakcjonują, ale jest troszkę takich pereł, które mówią, oho, to jest coś, jakaś nowa wartość, to dobrze. Niech jeden utwór z tych 10 podróży będzie taki wartościowy, to już jest super. Znaczy, że można coś takiego na bazie polskiej muzyki ludowej też coś tworzyć, co może być radością, co może cieszyć i słuchaczy w Senegalu i słuchaczy w Polsce.
Mam takie wrażenie, że słowo, którego pani pewnie nie używa, bo dla pani to jest oczywistość, ale które najbardziej charakteryzuje Marię Pomianowską, to słowo nie wyklucza. U pani się nic nie wyklucza. Pani niczego nie zakłada, że coś z czymś nie gra, coś z czymś nie pasuje. Szerokość geograficzna, muzyka klasyczna, muzyka ludowa, muzyka popularna, muzyka tak zwana wysoka. I do Janowa też zajrzymy, do pana Butryna, ale pozwoli pani, że najpierw zajrzymy na dwór japoński. Dlatego, że pani z tą Suką Biłgorajską na ten dwór cesarza japońskiego powędrowała. Tam właśnie nie tylko grała pani, w eleganckim, trzeba przyznać, towarzystwie.
Bardzo miłym, to przyznaję, skromnym i miłym.
Ale też miało to swoje konsekwencje. Dwór też zamówił u pani ten instrument. To był ważny wyjazd?
Bardzo ważny wyjazd i znowu zaczęło się to od tego koncertu. To jest przedziwna w ogóle taka, że tak powiem, kolejna nitka, jakby kolejny efekt tego koncertu Magia Smycza, gdzie się Suka w ogóle zaczęła, mentalnie można powiedzieć, gdzie gdzieś tam ten moment, kiedy ja sobie pomyślałam, aha, jestem tu, nagle ta nasza trójca, jeszcze pan Butryn, czyli to ten kwartet można powiedzieć i ta taka wspólna praca, jakieś kreowanie, namyślanie się, próbowanie osobno, razem, po prostu robienie, odrzucanie, jakiś tam plew. Natomiast o co chodzi z dworem? Proszę sobie wyobrazić, na tym koncercie była pani ze Stradivariusa, to jest bardzo prestiżowe pismo takie wydawane w Nowym Jorku, znaczy w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Japonii i w Szwajcarii chyba wtedy. I pani była i się tak zachwyciła, że takie pomysły, że w ogóle jakieś takie instrumenty i że ona napisze artykuł. Tylko mówi, wie pani, musi pani ze 2 lata poczekać, bo tam są takie kolejki, no bo Jojoma, Perlman, tam to są osobowości. No jak mam być w takim towarzystwie, to mogę poczekać, nie ma problemu. I sobie tak czekałam i rzeczywiście w 95 przepiękny artykuł, ten Stradivarius, jest tyle zdjęć moich w ogóle z różne instrumenty, było to bardzo wzruszające. I proszę sobie wyobrazić, że ten artykuł przeczytał Jojoma sobie tam w Bostonie, gdzie mieszka, a Jojoma się przyjaźni do dzisiaj, tylko już książę Takamado nie żyje, w rodzinie cesarskiej, taki genialny książę, z którym ja się też zaprzyjaźniłam, księżna Takamado, 3 córki, 3 księżniczki grające na wiolonczelach, uczennice właśnie Jojomy. No i przyjechał Jojoma do Japonii, jakoś tam się rozmawiali z księciem Takamado i zeszło na ten temat, że jakieś z Polski jakaś kobieta w ogóle gra na jakichś dziwnych instrumentach. I mówię, a czy nie było w Stradivariusie? Tak, było. No i wszystko poskładane. Nagle dostaje telefon księżnej Takamado i ona się pyta, wiesz Maria, czy masz ochotę spotkać się z Jojomą? Ja myślę, no bardzo fajny dowcip. Szczególnie, że jestem wiolonczelistką i dla mnie Jojoma to był po prostu... No najgenialniejszy wiolonczelista. Dla mnie to po prostu taka ikona. Ja go widziałam jedyny raz w Polsce. Był w Filharmonii, grał wariacje rokoko, których wiolonczeliści w większości niezbyt lubimy, ponieważ są trudne i wszyscy grają. One są przepiękne, ale jak wszyscy grają non-stop, no to najpiękniejsze może troszkę obrzydnąć. W związku z tym, a on zagrał tak, że ja po prostu siedziałam. Rzadko mi się zdarza. Miałam kilka razy takie sytuacje. Raz w Japonii, raz w Korei i właśnie z Jojomą, że nie ma czasu, i tylko jestem ja i ten muzyk. To jest coś takiego, że wszystko się rozmywa i jest tylko ta emocja, która... I właśnie to... I nagle dzwoni do mnie księżna Takamado, mówi, czy ja mam ochotę. To ja w ogóle mówię, no tak, bardzo. I zaczęłam się oczywiście cieszyć. No i zaprzyjaźniliśmy się w ten sposób też i z dworem, i z Jojomą, z którym grałam, dla którego tworzyłam muzykę. Graliśmy koncerty też, że on do dzisiaj jest to taka... Przeskromny człowiek, niezwykła osobowość. Osobowość, proszę Państwa, niezwykła, ja to powiem, bo tak z prywatnie, ponieważ rzeczywiście byliśmy zaprzyjaźnieni, to on ma niebywałą pamięć. Na przykład 20 lat się z kimś nie widzi, to mi mówił pan Skrowaczewski bodajże i tam przyjeżdżała Postnikowa, taka świetna pianistka rosyjska i ona miała 20 lat wstecz jakieś problemy z zębami. I oni się spotkali przy mnie i się pytają ją, a jak twoje zęby? Ona po prostu, ale o co chodzi? A to o to chodziło, że on pamięta, a ona zapomniała, że po prostu fenomenalna pamięć. Fenomenalna. I faktycznie zjawiskowy człowiek, więc ja muszę powiedzieć, że pomijam to, że muzycznie też, no samo granie z nim to było wielkie przeżycie. Krótko mówiąc, właśnie w ten sposób cała rodzina i potem z cesarzową też miałam wielki zaszczyt wielokrotnego grania i skomponowałam im kolędę, proszę Państwa, na bazie XVI-wiecznej kolędy naszej, Nabożna i Święta Żona, którą kiedyś wygrzebałam w jednej z ksiąg, taką melodię, tylko potem stworzyłam cały utwór na tej bazie i do dzisiaj jest grana. Za 20 tam grudnia wyciągają te wszystkie nuty, cesarzowa siada do harfy albo do fortepianu i rodzinka dylu właśnie wygrywają tą Nabożną i Świętą Żonę. Także to było dla mnie bardzo też takie piękne przeżycie, bo widzę te takie szczyty, prawda? Tu książę, tutaj cesarzowa, która mówi cichutko, to wszystko tacy skromni ludzie, tacy cisi, tacy przyjemni, z żadnej pychy, jakiegoś nadęcia. I to samo Jojoma, to całe środowisko tych wspaniałych dyrygentów, muzyków z Rostropowicza, maestro miałam przyjemność poznać i też niezwykła z kolei osobowość taka w drugą stronę, taki troszeczkę postrzelony, niesamowity. I to wszystko tacy ludzie, taka wibracja wszechświata, czyli ci tacy genialni muzycy, a jednocześnie skromność, taka prostota, takie, no jak to, no gram, no bo gram, bo lubię. O, to jest taka. I to też przemiana, dlatego ważny kraj, bo o tym mówimy, że to też przemienia tak wewnętrznie, że sobie zdajemy sprawę, że każdy z nas, jak mamy tę miłość do muzyki, tą chęć, to każdy z nas może tworzyć niezwykłą muzykę, dlatego że po prostu... Nie ma różnic między nami, jakieś takie, że to klasa cesarska, to jakaś klasa profesorska, na przykład akademicka, tylko po prostu jak to, po prostu jest to coś, co nas łączy, to jest właśnie ten dźwięk, ta potrzeba, ta radość muzykowania i potrzeba dzielenia się, prawda? Bo ci muzycy przede wszystkim dzielą się, bo w muzyce jest to najważniejsze i mnie się tak wydaje, to dzielenie się muzyką, że ja Państwa szanuję, jak gram, dlatego że bez tego Ja sobie gram o tak sobie do siebie, nie wiadomo po co, i na, no też przyjemne. Ale jak się dzielę, a wy to bierzecie, to jest dla mnie, to ja wtedy żyję, ja wtedy istnieję, ja wtedy egzystuję. No bo co, siedzę sobie do pustej, też lubię czasem do pustej sali pograć, ale to nie jest to spełnienie. Także takich rzeczy się właśnie w Japonii nauczam od tych wielkich artystów, że publiczność to wszystko jest taką jednią, tym przepływem właśnie tych dźwięków, tej wibracji, którą jest dźwięk muzyczny też.
Mówi pani, mogą się dogadywać ludzie z bardzo różnych warstw i krajów, mogą się też dogadywać instrumenty, chodzi o to tylko, żeby się słuchać i żeby zgodnie z tą indyjską teorią grać równo w jednej orkiestrze, dostrajać się zwyczajnie do siebie. Popodróżujmy jeszcze. Indie i sarangi to jest początek, później była też Japonia, ale chciałabym, żebyśmy zajrzały teraz na chwilę do Teheranu. Skojarzyłam się to z sarangi, choć to nie jest instrument stamtąd, ale sarangi to jest instrument, na którym kobieta właściwie nie bardzo powinna grać. Była pani jedną z pierwszych, które
tak,
grały na sarangi.
Też trzeba było przewalczyć.
A i w Teheranie zdaje się to też miało znaczenie, że jest pani kobietą.
Akurat tak, w Teheranie to śpiew miał znaczenie, bo za głośno śpiewałam, więc mi odwołano kilka koncertów. To było tak, że, bo tak sarangi, może do tego pierwszego, że tak powiem, tematu indyjskiego, tylko nawiążę, że sarangi rzeczywiście było zabronione dla kobiet. Jak ja przyjechałam w latach 80., to tylko dlatego, że wtedy przyjechałam z mężem, jako bardzo młoda osoba jeszcze przed studiami, bo dość młoda, wyszłam za mąż. W związku z tym tylko dlatego uczył mnie. Pierwszym moim mistrzem był ustad Sabri Khan i on mnie uczył i na Starym Delhi mieszkający. Dlaczego zabroniony? Dlatego, że niestety sarangi było kojarzone z domami uciech i sarangiści akompaniowali przez wieki paniom takich lekkich obyczajów, takim, które obsługiwały, prawda, panów. W związku z tym skojarzenia były bardzo negatywne, no i dlatego kobietom zabroniono. Natomiast mój drugi profesor, Pandit Ramnarayan, jego córka uczyła się już, bo to już była zupełnie, że tak powiem, inna epoka. To już instrument po prostu wyemancypowany i równy sitarom i innym instrumentom solowym. W związku z tym to sarangi już zostało przez pierwszą Arunę Narayan Kale, czy pierwszą hinduskę, która gra na tym instrumencie, jakby oderwane od tego takiego niemożności, prawda, nieprzystępności dla płci pięknej. W związku z tym, a rzeczywiście był to na początku kłopot i jeśli chodzi o europejską płeć żeńską, to byłam pierwszą osobą, która...
Do Iranu też zabrała pani sukę biłgorajską?
Tak, ja wszędzie z suką, ta suka była wszędzie, czyli cała Afryka, cała Azja. Ostatnia trasa to była Korea, RPA, Indonezja, Indie i Chiny. Skończyła się w grudniu, od września. Wszędzie ta suka, i to jest niesamowite, że suka się nigdy nie rozkleiła, proszę Państwa. Bardzo rzadko się struny w ogóle zrywają. Jest to tak doskonale zrobiony instrument przez świętej pamięci Andrzeja Kuczkowskiego. To jest... Ja tak nieraz myślę, ja sobie występuję tu, prawda, kwiaty dostaję i tak dalej, jestem tym artystą, tym ogniwem kończącym, ale taki instrument zrobić, nieraz sobie myślałam, tak wspaniały właśnie coś brzmiącego, że ja w ogóle mogę na tym zagrać. I takich, no żaden lutnik, no takich, prawda, adoracji potem nie otrzymuje od publiczności, od czasu do czasu się pokazuje. Więc ten instrument jest, i fidel płocka też, w każdym klimacie te instrumenty się sprawdzają. Ale ja sobie myślę, dlaczego też to jest troszkę łatwiejsze niż w przypadku skrzypiec, bo te instrumenty są żłobione. To są instrumenty żłobione z jednego klocka drewna i tylko wierzchnia deka jest wykonywana jakby tak osobno i przyklejana, więc też nie ma się za bardzo jak rozklejać ten instrument, bo to jest troszkę taki instrument nielepiony, tylko większość, no to jest po prostu dłubanka. Wszędzie z suką, w tym Iranie też z suką i koncert w Teheranie, proszę Państwa, 2015 rok, styczeń, kończę koncert. W hidżabie ubrana, ale mi spod hidżabu kawałek włosa wypadł, no to już przestępstwo. Przeźroczyste rękawy, czyli też przestępstwo, choć czarne, w ogóle czarna suknia do ziemi, w ogóle nic tam. No i śpiewałam. Taka zakaz jest kobiet solowego śpiewu, tylko można z akompaniamentem chórów tam jakieś. Tak. No i koledzy, 7 Persów miałam w zespole, w związku z tym Persowie mi tam buczeli, żeby to zrobić, ten niby chór. To brzmiało czasami strasznie, oni wiedzieli, że to brzmi strasznie, więc buczeli cicho. A ja śpiewałam głośno i już było niedobrze. I po koncercie przyszedł imam i powiedział, koniec, w Gorganie nie ma koncertu, w dwóch miejscach do widzenia pani Pomorska nie wystąpi. Dlaczego? Bo za głośno śpiewa. Potem zadzwonił, już jechaliśmy do innego miejsca, na warsztaty, zadzwonił do mojego kolegi Muhammada i mówi do niego, a właściwie to tą panią za dużo widać na scenie. No i on się pyta, no to co? No to wazon postawić, wazon przed nią. On mówi, ale ona jedyna kobieta z Polski, w ogóle kobieta, co, wazon stawiać? O co tu chodzi? Wazon postawić? No to może w ogóle za kurtynę tamtego i niech Zofu gra. Takie absurdy, proszę państwa. Dla mnie to było takie, no tak jak państwo się śmieją, też trochę zabawne, no bo co, przyjechałam, artystka, wyjadę, będę miała o czym opowiadać. Ale jak sobie skojarzyłam, że te kobiety to mają na co dzień i że one rzeczywiście nie mogą śpiewać, a są obdarzone, większość z kobiet, naprawdę anielskim głosem. Tak jak kobiety w Iranie śpiewają, są nie tylko piękne, ale są też przecudowne, mające zdolności muzyczne i przecudownie śpiewają i też grają, a nie mogą. Ja miałam taką żonę jednego z muzyków, która wiedziała, jak na scenę trzeba ubierać i mnie tak ubrali, że tu już wszystko, taki hijab tu. Wyglądam jak po prostu jakiś kosmita z tym kokiem jeszcze taki. I tu jeszcze, oprócz tego, że sukienka, to jeszcze cały kubrak taki, więc ledwo tymi ręczynami mogłam ruszać na tej scenie, żeby coś zagrać szybkiego. Potem przejechałam do Pakistanu z kolei, w którym grałam z Beludżami, bo kilka projektów robiłam z Pakistańczykami w 2012-2015 i robiłam, po tym projekcie dopiero dowiedziałam się, że Beludżowie porywają ludzi dla okupu. Potem jak pojechałam troszkę dalej w Pakistan, to tak patrzyłam, czy ten Sachu Khan z mojej kapeli gdzieś tam nie krąży, ale nie, to był taki przyzwoity Belucz. Zresztą wspaniała to jest taka nacja. I z kolei tam bez hidżabu można śpiewać. I ja tak na scenie właśnie mówię, słuchajcie, ja przyjechałam z Iranu, tam musiałam w szmatkach na głowie, nie mogłam śpiewać, a u was to tak można śpiewać, takie brawa, zadowoleni. A prawda jest taka, że tam mają swoje problemy, więc z kolei bardzo dziwne, bardzo dziwne miejsce, niezwykłe muzycznie, ale też bardzo dziwne, jeśli chodzi o stosunek do muzyki, bo tam jakiś inny jest troszeczkę odłam islamu, więc oni też inaczej muzykę traktują niż w Iranie. To są całe długie, skomplikowane historie, których ja nie do końca rozumiem, więc dla mnie jest najważniejsze, że siadam z kimś i po prostu my gramy i się cieszymy tym dźwiękiem i przez ten czas, kiedy tworzymy projekt, jesteśmy razem, czy się rozumiemy w językach urdu, czy tam jakimś innych, czy nie, to nie jest istotne, bo jak się rozumiemy muzycznie, rzeczywiście z takiej lipy, z gdzieś spod Płocka, z piosenki, plus jakąś ragę kirwani, którą łączymy z muzyki pakistańskiej, okazuje się, że gdzieś te momenty styczne są i że powstaje jakaś nowa wartość muzyczna i mi się wydaje, że to już jest wystarczająca rzecz, żeby jeździć i oni poznawali naszą muzykę i żeby tworzyć wspólne projekty.
Ale nie zawsze to oni pani słuchają, pani jeździ też po to, żeby słuchać, prawda? Dźwięków czasem zupełnie odmiennych od tych, do których jest pani przyzwyczajona mimo tak wielkiego doświadczenia. Chciałam panią zapytać o to, jak to jest słuchać. Czy to jest tak, że pani już to potrafi, czy też całe życie człowiek słuchania się jeszcze uczy? Czy zdarzały się w czasie tych podróży takie sytuacje, że nie dotarł do pani dźwięk, bo nie wiem, nie odrobiła pani jeszcze jakiejś lekcji albo się nie otworzyła zwyczajnie na ten dźwięk. Czy ze słuchaniem jest tak jak z patrzeniem? Teraz tak dużo mówi się o Strzemińskim przy okazji filmu Wajdy i o tej teorii patrzenia, że nasze patrzenie zależne jest od tego, od naszego doświadczenia, od czasu, w którym żyjemy. Czy to samo dotyczy słuchania?
Oczywiście i to na tej płaszczyźnie takiej najbardziej łatwej objaśnienia, czyli jeżeli słuchamy na przykład muzyki perskiej, nie jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania ćwierćtonów czy muzyki indyjskiej, nie znamy mikrotonów, jakby nie wsłuchujemy się w to, my po prostu połowy rzeczy w ogóle nie słyszymy tak naprawdę. I ja w latach 80. nie słyszałam połowy tego, co w tej chwili jest przez moje ucho łatwe do uchwycenia. Mało tego, jeszcze w momencie, kiedy nie ma tych mikrotonów, nie ma tych ćwierćtonów, ja cierpię. Dla mnie to jest po prostu muzyka, która jest jakby pozbawiona jakichś cech, które musi mieć ta muzyka. Czyli w momencie pewnej wiedzy, oczywiście jak wiemy na temat powiedzmy teorii muzyki, chociaż to nie jest najważniejsze, jak się osłuchamy z tą muzyką i ona gdzieś tam nam pasuje, ona się nam tam gdzieś podoba, bo nie każdemu musi to odpowiadać. Nie każdy lubi te zaśpiewy, nie każdy lubi te melizmaty, każdy ma jakąś inny gust. W związku z tym, jeżeli my jesteśmy w stanie się do tego przełamać, nagle słyszymy. Dla mnie najciekawszym doświadczeniem moim w latach 90. z kolei było zetknięcie z muzyką koreańską, proszę państwa, bo to było było mój wyjazd do Korei, to było właśnie w celu uczenia się. Nie grałam wtedy z Koreańczykami, tylko chciałam się nauczyć muzyki koreańskiej, szczególnie takiego stylu sanjo i śpiewu pansori, ponieważ mi się strasznie to jakoś takie ekspresyjne wydało. Chociaż to było kompletnie wszystko na odwrót niż to, czego ja dotychczas doświadczałam wtedy, właśnie w latach 90. I pamiętam, przyjechałam do Seulu i poszłam na koncert. Najpierw była muzyka dworska, która mnie strasznie znużyła, znaczy tak, nie ukrywam, znudziła trochę, mimo że byłam właśnie przygotowana do tej muzyki, a potem druga część to była muzyka właśnie sanjo, czyli właśnie tak bardziej szamańska, bardziej takie niedworskie gatunki i pansori, której uwielbiam od tego czasu, czyli taki sposób śpiewania na granicy gdzieś krzyku, niezwykle ekspresyjny, niezwykła jest jakaś taka mocna, nie wiem, czy to dobre słowo, energia, czy coś takiego, co potrafi przykuć naszą uwagę, mimo że nie rozumiemy. On śpiewa po prostu, coś krzyknie, coś, ja w ogóle tekstu nie rozumiem. I nagle siedzę, proszę Państwa, i wychodzi artystka, śpiewa to pansori, długo potem jeszcze wokalista, jako jeden bębenek, tam taki chango czy puk, już nie pamiętam, chyba puk, tak się nazywa ten bęben. Siedzi tam, on puka i tam na tym puku, a ona śpiewa, opowiada jakąś historię, której nie rozumiem, bo trzeba jeszcze te całe poematy znać, ale nic nie rozumiem. I nagle nie widzę, gdzie jestem, nagle nie, właściwie nie widzę otoczenia, tylko nagle jestem, jakby to określić, to jest takie dotknięcie emocji, miałam takie doświadczenie dotknięcia emocji w muzyce, czyli nawet nie samość słyszenie dźwięku czy melodii, w ogóle nie o to chodziło, tylko emocji, przekazu jakiegoś, który z tej sceny płynął, w takiej formie pozaznaczeniowej w ogóle. Bo ja, wiecie jak Państwo, jak nie rozumiem tekstu, nie wiem o czym ta pani śpiewa, na czym gra i w ogóle o co jej chodzi, no to albo mnie to pochwyci, albo powiem, no nie, no jakieś przedziwne i wyjdę. I to jest takie doświadczenie w Korei. I potem ja zaczęłam się uczyć, rozumieć o co chodzi. Teraz robię projekty, które uwielbiam. To są moje najulubieńsze projekty, kiedy jadę do Korei, czy przyjeżdżają Koreańczycy i robimy polsko-koreańskie projekty, bo zawsze oczywiście musi być wokalistka pansori. I to było takie doświadczenie, że bez wiedzy coś potrafi nas po prostu tak mocno wciągnąć, że ja się zaczynam wtedy doszukiwać jakiejś takiej, no, takiej wartości jeszcze głębszej niż sam dźwięk, wiedza, ładne, brzydkie i tak dalej, bo to wedle naszych kryteriów to można powiedzieć, że to było dziwne, no, albo brzydkie wręcz, bo dla niektórych to jest brzydkie. Chociaż to jest taki gatunek muzyki, że ja teraz na festiwal, którego jestem dyrektorem, Skrzyżowanie Kultur, kilka lat wstecz sprowadziłam właśnie taką artystkę, pansori, śpiewaczkę, An Suk San, i ona przyjechała jedna. Myśmy zrobili tłumaczenie całego poematu, no żeby publiczność, która u nas tam w ilościach 1500 osób przychodzi, no żeby tam po prostu ludzie niektórzy no muszą znać, no bo już bez przesady. I nikt się nie ruszył, bo mi dyrektor przyszedł ze strady i mówi, no proszę, proszę, proszę pójść, zobaczyć, co się będzie działo teraz, jak pani sprowadza taką. I ja mówię, proszę, no i co? No co, nie wyjdą, bo się nie będą wychodzić, no co, są kulturalnie. Mówię, nie, proszę pana, nasza publiczność wychodzi, jak jej się nie podoba. To nie jest tak, że oni sobie będą kulturalnie siedzieć. Nikt się nie ruszył, kompletnie. I ludzie potem mówili, że strasznie głęboko przeżyli, czyli w tej muzyce koreańskiej coś niezwykłego jest takiego, co jest przyciągające i atrakcyjne dla bardzo wielu ludzi bez przygotowania. Czyli ta siła dźwięku, siła wibracji bez przygotowania. I to samo miałam jeszcze takie doświadczenie w Japonii, że poszłam z kolei na sztukę, bo to jest jeszcze ciekawsze dla mnie, bo jeszcze muzyka, dźwięk, tu coś się dzieje, to jeszcze bliższe mi. Ale poszłam na sztukę. Ja znam japoński, bo się przez te 5 lat nauczyłam, ale tylko taki codzienny, a nie starojapoński. Czyli nie mogę poematów, nie rozumiem, co ten pan recytuje, bo to jest starojapońskim językiem. Tak jakbyśmy Reja słuchali, prawda, ktoś zna polski, jakiś Afrykańczyk, ale nie zrozumie tych, prawda, tych dzieł, bo to jest trudne. Czasami my trudno nam zrozumieć. I przychodzę, no, wychodzi aktor, na tych swoich koturnach, tam coś ci artyści japońscy tam coś grają, na tych swoich shamisenach, tam plum, cium, pum, tak jak to ta muzyka, takie oszczędna, prawda, dużo powietrza, dużo przestrzeni. On wychodzi, widzę, ludzie klaszczą, wiem, ktoś niezwykły wchodzi. Spóźniłam się jeszcze, nawet nie miałam czasu przeczytać, o czym ta cała historia jest. Siedzę, wchodzi człowiek, zaczyna recytować, nic nie rozumiem, nie jest to muzyka, jest to tylko słowo, emocja ze sceny, ja zaczynam płakać. To samo tak jak w Korei. A nie jestem osobą taką skłonną do płaczu. Nagle uderza we mnie jakieś takie mistrzostwo, nie wiem o co chodzi. taka po prostu przekaz pozasłowny, znów czysta emocja po prostu od artysty do nas. I widzę takie same wzruszenie, no ale oni rozumieli poemat, bo to też jest bardzo ważne znać, prawda, treść, no, że piękne słowa, czy poezja, to na przykład w Iranie też jest strasznie ważne, poezja perska, że tam Persowie to codziennie sobie recytują, proszę Państwa, po koncertach przychodziliśmy, to oni dopiero zaczynali grać i dopiero zaczynali recytować i osuwali się po tych ścianach, recytując tam Hafiza czy coś. To jest coś bardzo takiego pięknego też, ten szacunek do poezji, to takie umiłowanie, to jest jak nie potrzeba im żadnego alkoholu zabronionego i tak dalej, bo oni po prostu się upijają tą poezją. Więc, ale znają słowa, zachwycają się, a tu bez właściwie znaczenia żadnego mówi aktor i to również działa. I to jest też jakiś rodzaj wibracji, to jest może ten głos, to ta modulacja. Dlaczego mnie to tak strasznie wzruszyło, to do dzisiaj jest dla mnie tajemnicą. Z moim profesorem w Indiach też miałam takie przeżycie, kiedy nic nie rozumiałam, czyli to, co mówimy, kiedy nie znamy jeszcze. W ogóle nie wiemy, o co chodzi na tej scenie. Ja słucham sarangi, siedzi jakiś człowiek, miałam chyba 16 lat wtedy, siedzi, gra na tym instrumencie, coś tamtego. Wiem, że coś się niezwykłego dzieje, nic nie rozumiem, nic kompletnie, o co chodzi tym ludziom na tej scenie i nagle czuję, że to jest coś bardzo, ja wychodzę, o, wiem jak to można określić, z każdego takiego jakby koncertu wychodziłam, jakbym się napiła szklanki źródlanej wody. Naprawdę miałam takie odczucie, że jestem wypoczęta, że jest, dobrze się czuję, że nie to, że jest jakiś och, co ja nie przeżyłam, ach, och, tylko po prostu od stóp do głów to po prostu jakby oczyszczające takie działanie, takiej sztuki. I to jest dla mnie największa tajemnica, jak to się dzieje, że coś takiego właśnie potrafi być przez artystę przekazanego, czy jakaś taka atmosfera się stworzy, że może być to wręcz prawie, że no na granicy leczącej. No bo jak my się dobrze czujemy, jesteśmy oczyszczeni, to jest prawda, tak jakbyśmy zażyli dobre lekarstwo jakieś.
W słowach też zapisana jest muzyka, mówią ci, którzy słyszą. Czasem kompozytorzy biorą tekst do ręki i mówią, tam już jest muzyka. Oni ją tylko i wyłącznie spisują, więc to może być ten przypadek. A poza tym przecież te słowa to też ze strun, z fideli, tylko że naszych tutaj w gardle umieszczonych, a struna umieszczona między sercem a rozumem jest wypadkową tych dwóch zjawisk, więc może dawać potężne emocje.